Wojtku, witam cię serdecznie w 190 odcinku jest
podcastu. Oż ty, 190... to jest okrągły.
Okrągły.
Ho.
Januleusz.
Januleusz, oczywiście, kłaniamy
dawno
się
nie
nisko.
Dawno nie było Januleuszów żadnych.
W związku z tym pozdrawiamy was wszystkich, nasi słuchacze.
Tak, więc mamy 190 odcinek jest podcastu. I Wojtek, myślę, że nie pozostaje nam nic innego, jak zacząć tę przygodę, tą niekończącą się karuzelę dobrego humoru. Ten wspaniały program pozwalający na wyrażenie własnych emocji w tramwaju lub w autobusie.
Takich trochę zaskakujących, mam nadzieję przynajmniej, ale większość doniesień z serwisów społecznościowych typu Twitter lub Facebook zwykle polega na tym, że kurde, znowu na mnie się głupio patrzyli, jak wybuchłem śmiechem lub wybuchłam.
Tak, to prawda. Takie dostajemy komentarze. Natomiast ja mam, Wojtek, parę tematów. Jeden jest taki, którego ci nie wysłałem, bo zapomniałem go dopisać. Ale
lubisz mnie zaskakiwać.
A wydarzył się też przed chwilą i to będzie tak zwany protip.
Oho.
Dawno nie było sekcji Tips and Tricks w naszym Apple Block TV. A nie, przepraszam, to nie ten program. Wojtek, masz konsolę od ilu lat?
Wielu. To ona tu leży od właściwie... Ja kupiłem ją
początku,
w roku,
no
kiedy...
Nie?
Kiedy
czyli
była premiera.
2013, 2014, coś takiego to chyba było.
Końcówka
to znaczy,
roku.
To znaczy, że nasza konsola, moja i twoja, bo ja kupiłem chyba pół roku po tobie.
Aha.
Moja konsola i twoja nie są już objęte gwarancją. Taka ciekawostka.
No tak, domyślam się. 2013, słuchaj, w 29 listopada 2013 i ja właściwie ją kupiłem w grudniu 2013, czyli lata za chwilę.
Ja chyba w marcu 2014 w takiej opcji, tak?
Mhm.
Tak by było dobrze. I teraz nie wiem jak ty, ale ja jeszcze czasami grywam na konsoli. Ostatnio coraz więcej gram na komputerze i to w zależności od tego, że PUBG pany.
Wiadomo.
I w ogóle zapraszamy serdecznie.
Ja
na
niestety
natomiast,
mam to samo.
Natomiast zdarza mi się grać, ale zdarzało mi się grać coraz mniej, a wynikało to z tego, że za każdym razem, kiedy odpalałem jakąś grę, bo teraz tak, konsola służy w moim domu głównie do tego, żeby oglądać na niej Netflix. Jakby przyznaję się do tego, że głównie konsola uruchomiona jest dlatego, że leci z niej Netflix. Natomiast nie grałem w gry, a mam ich dużo, a szczególnie, że PlayStation Plus w ogóle było w ostatnich miesiącach dość łagodne i dla nas pobłażliwe i wrzucało bardzo dobre gierki.
No, to prawda.
To jestem w plecy, że tak powiem, z grami, ale kiedy miałem zamiar grać w grę, rezygnowałem z tego, dlatego że jak tylko odpaliłem, to konsola wydawała dźwięk, jak miała zamiar odlecieć w kosmos.
Znaczy się wiatraki, rozumiem, dawały
wiatraki
czadu.
Wiatraki tak mocno dawały czadu, że właściwie nie dało się grać, bo musiałem podgłosić telewizor wielokrotnie, żeby w ogóle cokolwiek było słychać.
Mm-hmm.
I okazuje się, Wojtek, że to jest, jak to się mówi po angielsku, common issue.
Oh, common issue. Ale
yes.
Daj mi wysnuć jakąś hipotezę. Zobaczymy, czy będę dobrym detektywem, inwektywem. Czy to tam się kurz zebrał po prostu?
Brawo.
Dziękuję bardzo.
Detektyw, inwektyw zawsze w formie.
Wiadomo, klasyk. No dobrze, przepraszam, że ci spaliłem w ogóle całą historię, ale no tak. Ale łatwo w ogóle to wyczyścić?
I teraz ja dążę do tego, że żeby pozbyć się tego problemu polegającego na głośnym fanie, jak to się mówi, należy...
Głośny fan to wcale nie taki fan.
Głośny fan, tak. I Wojtek... Jezu, sorry.
Jezu, to jest zły odcinek. Może w ogóle być taki tytuł. To jest zły odcinek. No
nie,
dobra.
Nie. Tytuł jest Detektyw Inwektyw.
Dobrze.
Przepraszam, to się musiało już.
No.
Otóż, to nie jest trudne. Wymaga to co prawda paru rzeczy, które prawdopodobnie każdy z was ma w domu. Natomiast cały proces polega na tym, żeby z tyłu konsoli są takie naklejki, 6 albo 5 naklejek, należy je ściągnąć. Ściągając dwie środkowe, traci się gwarancję, natomiast my już tej gwarancji nie mamy, więc tego problemu nie ma. Tam trzeba, jest w takiej opcji 5 lub 6 śrubek, Torx 5, chyba, albo 6. Mhm. Czyli to takie gwiazdkowe, ale takie wieloramienne.
Ale czy to są podobne do tych, co są w MacBookach starych?
Tak.
No bo tam też są tak. Torxy, nie? Tylko, że chyba tak. właśnie MacBooki miały jakieś takie nietypowe, że one trzeba było specjalnie kupić. Ale rozumiem, że ty masz zestaw MacBookowy i pasowało.
Nie. Ja kupiłem specjalnie, po to kupiłem gdzieś na Allegro jakiś taki zestaw z Torxami, taki duży zestaw. No bo stwierdziłem, że prędzej czy później może mi się przydać takie niestandardowe. Niestandardowe.
No, to jest
i to w ogóle były grosze, tam 10 czy 20 zł. Natomiast po odkręceniu tych śrubek z tyłu trzeba tak naprawdę odkręcać chyba w sumie około 20 śrubek. Głównie to są torksy małe, torksy duże i zwykłe po prostu gwiazdkowe.
Okay.
Więc nie, to nie jest jakby takie mega, mega trudne. Natomiast jest parę triki parców. Wyciąganie na przykład całego zasilacza ze środka to nie jest nic prostego. I
to trzeba wyjąć, żeby tam ten oczyścić?
Tak, bo ten kurz się gromadzi w trzech miejscach. Jak otworzysz konsolę, w sensie otworzysz dół konsoli,
no.
to tak naprawdę widzisz dwa już z tych miejsc, czyli lewe i prawe wywieczniki. I to jest spoko. Natomiast, żeby wywietrzyć tak naprawdę, wyczyścić wywiecznik i cały ten wiatrak, to trzeba wyciągnąć zasilacz ze środka. I to jest najbardziej tricky part. Ale efekt jest taki, że zrobiłem to w sumie, zajęło mi to około 20 minut, z czego 10 minut zajęło mi siłowanie się z tym zasilaczem, bo to jest naprawdę nieprzyjemne i wyciąganie go. Ja już myślałem, że coś psuje, natomiast na YouTubie, jak sobie odpaliłem, to się okazało, że no, ludzie mają po prostu taki problem.
Wszyscy tak samo psują.
Tak, więc po wyciągnięciu, wyciszeniu wszystkiego, zawinąłem konsolę, zakręciłem wszystko, jakby ktoś się zastanawiał jak, czyli puściłem sobie wideo po prostu od tyłu. No i...
Nie, no w sumie tak, to ma sens. Ale wyobrażam sobie, jak ten dźwięk, jak ktoś ci opowiada.
Ale ja się nie siłowałem tak, żeby włożyć. Ja się nie siłowałem, żeby włożyć potem, bo on się 10 minut siłował, żeby włożyć, a ja włożyłem od razu.
A, okej. Okay.
I powiem ci, Wojtek, że zrobiliśmy taki szybki test, no bo to się wydarzyło pół godziny temu.
Mm-hmm.
Poczekaj, w ogóle? Myślę, że pomogło. A to moje... Poczekaj, w ogóle, bo konsola jest w tym momencie uruchomiona, ponieważ jest używana i... Nie słuchajcie. Odpaliłem też Fallouta, odpaliłem GTA i w żadnym momencie nie było problemu tak naprawdę z głośnością. A było tak, że jak odpaliłem tylko grę, to od razu wchodziło na wysokie obroty i była już lipa.
No to dlatego... pro tip zdecydowanie i ważny, no. Czyli nie trzeba tak. nowej konsoli kupować.
Wbrew pozorom nie trzeba, chociaż właściwie nie zaszkodziłoby, no nie?
No tak, no. Wiadomo. No.
Więc to jest taka ciekawostka, co zrobić, kiedy konsola jest głośna. Myślę, że jeśli ktoś już na to wpadł, w sensie jeśli ktoś miał ten problem, to pewno na to wpadł. Natomiast tutaj pomaga to, że śrubokręty, wiem jakie kupić, nie? Torx 8...
No tak, to jest dość istotne, żeby mieć narzędzia, bo słabo bez narzędzi. Monetką tego nie rozkręcisz, no.
No niestety nie.
Mm.
Więc to był mój taki pierwszy temat. Mam aplikacyjne dwa tematy.
Oho.
Też. Myślę, że to jest taka... I ja jakby będę prowadzić przez chwilę ten podcast, mówię do naszych słuchaczy, a wynika to z tego, że na koniec mamy tak zwaną bombę.
No nie powiedziałbym, że to zaraz bomba, no ale...
Wojtek,
dobrze,
nie możesz tak...
Mamy taką bombę!
Unikat. Piersi w Polsce. Tylko u nas. Zobacz teraz.
Galeria memów. W Polsce pierwszy raz w życiu.
Tak, w nawiasie napisane. Już teraz na jednej stronie.
Tak jest.
Bez slajdów.
Tak jest. A jeszcze, wiesz co, jedna rzecz mi się przypomniała. Muszę to powiedzieć, bo to mnie rozśmieszyło bardzo. To jest to zbyszkowanie na Twitterze. Uwaga. Bo mówiliśmy o konsoli, więc teraz mi się przypomniało i jeszcze jak powiedziałeś o bombie, to już mi się w ogóle kulki zderzyły. Zbyszek wrzucił na serwis społecznościowy Twitter takie wideo, że jakiś gościu odpalił sobie Fallouta na Xboxie tym nowym, tym takim supermocnym, nie? Odpalił sobie i w tym Falloucie wybuchł 100 atomówek, nie? No i myślisz sobie, no wała wiła, nie? Jakby i a, no i jakby claim jest taki, że konsola w ogóle nawet się nie spociła, super ekstra, nie? Odpalam sobie to wideo i teraz tak. I większość czasu tego wideo to jest oczywiście gościu rozkłada te bomby, nie? No bo jest ich 100, więc on tak idzie jeden obok, jedną obok drugiej stawia. No i na końcu rzuca granat, oczywiście przewinąłem do tej końcówki, bo przecież nie będę oglądał jak chodzi i kładzie bomby, nie? Rzuca granat i wiesz co się dzieje? Jest biały ekran przez jakieś 2 sekundy i nagle wraca gra do tego trybu jak było przed wybuchem. Nie spociła się ta konsola wcale, pokazując biały ekran przez 2 sekundy. Strasznie mnie to rozśmieszyło, no kurde, ja nie wiem.
W ogóle Zbyszek to ja docierają tweety do mnie, jak Zbyszek, nie wiem czy wiesz, jak zaczął współpracę.
No, Samsung Polska, pozdrawiamy Samsunga oczywiście.
Tak, i ja to szanuję.
Wiadomo.
Natomiast no beka troszkę też.
No wiadomo, no. Zbyszek jest jeden, to nie ma drugiego takiego. Także...
No i także tak. Także. Wojtek, natomiast 2 aplikacyjne tematy.
No dobrze, jedziemy.
Pierwszy to chciałbym ponarzekać na WhatsApp, a chcę ponarzekać dlatego, że wielokrotnie bywało tak, że kiedy zacząłem na coś narzekać, to zaczynało działać lepiej, no nie? Bywało tak.
To w ogóle jest częste bardzo, bo nie wiem czy wiesz, ale na przykład jak grasz w PUBG i mówisz, że ale słaby lud i w ogóle słabizna, to w następnej
to
grze zawsze
AKM
masz dobre.
Albo dokładnie. KR89.
O to chodzi.
Tak. Wojtek, ja chciałem ponarzekać troszeczkę na WhatsApp. To jest wspaniała aplikacja, szyfrowana, więc szyfrowanko jest grane.
Wiadomo.
Wszystko fajnie. Natomiast ostatnimi czasy jest pewien problem polegający na tym, że nie wysyła wiadomości. Myślę, że to dość ważny problem w komunikatorze.
To ciekawe.
Jest też tak, że na przykład kiedy masz odpalony na komputerze WhatsApp,
no,
i wysyłasz wiadomość, to ona, ta wiadomość zaznaczona jest, że jest wysłana, ale nie dostarczona i dopiero kiedy ktoś uruchomi WhatsApp i na telefonie, i na komputerze, wtedy ta wiadomość zostaje dostarczona.
What?
No taka straszna lipa. No nie wiem o co chodzi, jakiś mega
ale
duży problem z tym jest.
W dwóch miejscach musisz, odbiorca musi uruchomić aplikację.
No bo
tak?
To jest tak, że, no bo to jest tak, no bo to jest tak, że WhatsApp na komputerze działa tak naprawdę jako mirror z telefonu. Tylko, że nie wiedzieć dlaczego jest taki problem, że wcześniej działało to bez problemu. W sensie telefon mógł leżeć zablokowany i wszystko było okej, okay, a teraz jest z tym jakiś problem. Więc narzekam na WhatsApp. Jeśli ktoś z was też ma ten problem, to chętnie niech napisze, to wszyscy ponarzekamy, może wtedy będzie działać dobrze.
To na jest w wąsaczach możecie stworzyć oddzielny temat na narzekanie
trzeci,
na WhatsApp.
To będzie trzeci taki szalony, bo jest już liczymy do 1000, jest niekończąca się historia i tu będziemy mieli kolejne.
Tak jest.
Wojtek, ja chciałem powiedzieć o aplikacji, która przez długi czas, do której nie mogłem się przekonać i w końcu się do niej przekonałem i to jest coś dla mnie nowego, bo działa inaczej niż tego bym chciał i to jest coś dobrego. To jest szalone, że tak coś takiego się... Chodzi o to, że czy ty czytasz jeszcze RSS-y w ogóle?
No wiesz co, nie. Od kiedy... przypominam, że w ogóle ja nigdy nie byłem jakimś ogromnym fanem RSS-ów i tak naprawdę nigdy nie wlazłem jakoś głęboko w temat RSS-owania, więc ja nigdy nie czytałem. Więc to wiesz, to takie trudne pytanie dla mnie, no bo właściwie nie wiem jak odpowiedzieć. Okay. Nie? Jakby no nigdy nie byłem jakoś, wiesz, mega fanem tej formy komunikacji w internecie, chociaż absolutnie zdaję sobie sprawę jak ona jest spoko, że bardzo dużo rzeczy ułatwia, że to był taki...
Wiesz w ogóle, przecież... że podcasty to tak naprawdę RSS-y.
Ja wiem, no to w ogóle bez RSS-ów to podcastów by nie było, no. Więc jakby mam świadomość technologii i tego jak ona jest użyteczna, ale szczerze mówiąc nigdy nie wlazłem i chyba już nie wejdę, chociaż to wiem, że niektórzy korzystają z tego na co dzień, nie? Jakby to nie jest nic dziwnego. No, wydaje się, że tak powoli umierają, ale no, wydaje, raczej,
oj,
raczej
RSS-y
nie. No.
RSS-y mają się naprawdę, naprawdę dobrze i powiem ci, że jest sporo aplikacji teraz tak naprawdę, które do RSS-ów są używane. Jest Feedly, które ma się całkiem dobrze. Jest tego dużo, natomiast...
No bo póki co jeszcze nikt chyba nie wymyślił nic lepszego. Taka jest prawda.
W ogóle, no. To prawda. A w ogóle Feedly jakby dla kogoś, kto nie ogarnia jakby czym są RSS-y, ale chce śledzić strony i dostawać newsy, w ogóle to jest od strony jakby użytkownika chyba najbardziej sensownie zrobiona aplikacja. Okay. Taka all-in-one. Jest w ogóle wersja płatna, natomiast wersja płatna jest dla kogoś, kto korzysta z RSS-ów tak naprawdę z innych aplikacji. To wersja płatna nie jest wymagana, bo wersja darmowa jest do 100 źródeł, to jest jedyny minus. Natomiast nawet ja nie mam 100 źródeł, a ja naprawdę, wiesz, hardkorowo lecę po RSS-ach. Szczególnie, że faktycznie usuwam nieaktywne, Feedly w tym pomaga i tak dalej. Natomiast dążę do tego, żeby powiedzieć, że bardzo często RSS-y traktowałem głównie narzędziowo. Na zasadzie to jest moje źródło wiedzy albo rzeczy, które chcę totalnie przeczytać. Dlatego nie mam na przykład dodanego do RSS-ów The Verge, no bo tam jest za dużo informacji codziennie, a ja generalnie przynajmniej skimuję każdy jeden wpis.
Tak, i to mnie trochę chyba właśnie od RSS-ów odciągało. W takim sensie, że źródła, które chciałbym obserwować, zwykle postują tak dużo, że ja wolę trafić przypadkowo na coś, na przykład na Twitterze, albo ktoś, wiesz, da retweeta, albo coś tam, nie? No i to wtedy sobie czytam, nie? A tak RSS wiedziałbym, że o, nieodczytane ileś tam wiadomości, czy ileś tam newsów, a to jest dla mnie za dużo.
Dla mnie to jest mega, mega wartość, bo to jest w końcu coś, czego teraz już nie ma na Twitterze, nie? Czyli rzeczy tylko od tych ludzi, których obserwuję.
No tak, trochę tak.
W każdym razie ja bardzo narzędziowo do tego podchodziłem. To są wszystkie rzeczy, które chcę przeczytać i teraz mam aplikację na Macu Reader przez 2e. Absolutnie rewelacyjna. Mam też ją na iPadzie, mam też ją na iPhone'ie. I teraz przerzuciłem się jakiś czas temu na Castro, o czym też mówiliśmy.
Podcastowe,
czyli z Overcasta na Castro. W ogóle z Castro mi się tak wygodnie korzysta i tak przyjemnie mi się korzysta, że w ciągu ostatniego tygodnia chyba z 25 odcinków Reply All pochłonąłem, bo mi się tak po prostu wygodnie to przerzucało. Znaczy nie tylko tego, tak? Słuchałem też jeszcze różnych innych, ale chodzi o to, że te drag and dropowanie, przerzucanie z inboxa, no rewelacja. W każdym razie dążę do tego, że oni kiedyś kupili aplikację, która nazywała się Unread. Okay. Po prostu.
No.
Kupili ją, bo chcieli z niej korzystać, znaczy chcieli ją jakby... żeby ludzie chcieli ją po prostu dewelopować dla ludzi. Natomiast z Castro pochłonęło im tyle czasu, że aplikacja została znowu sprzedana i sprzedana do jakiejś kolejnej firmy. Kluczem jest to, że ona jest zrobiona całkowicie w inny sposób. Jest bardziej jak... Wygląda troszeczkę bardziej jak Instapaper. To dalej jest RSS. Wygląda jak Instapaper. Nie ma tak dużo funkcji jak Reader i nie jest taka... Tam to jest, w ogóle są różne skróty, przyciągnij w lewo, przyciągnij w prawo, coś się wydarzy. Na zasadzie jak przyciągasz, wiesz, w prawo, no to na przykład zaznaczone jest jako przeczytane, jak w lewo, to dodaje się do Instapapera i takie różne. Nie ma czegoś takiego w tym Unreadzie. Ale jest w tym coś takiego, że skupiam się nie na tym procesie RSS-owania, że nie robię teraz RSS-ów, bo tak do tego podchodzę. Na zasadzie to jest teraz mój czas na to, żeby robić RSS-y, tylko... Od kiedy zacząłem korzystać sobie z Unreada, bo on jest jakby płatny, znaczy on jest za darmo do 50 artykułów, potem 3 artykuły dziennie, a jeśli się chce kupić pełną wersję, to kosztuje chyba tam z 35 zł. Wyślę ci, Wojtek, linka i oczywiście w opisie odcinka też jest, żebyś sobie mógł pobrać, zobaczyć.
No właśnie sobie już patrzę na screeny. W ogóle to wygląda ładnie, bo ma w ogóle font bardzo podobny do tego, który jest zastosowany w Overcaście, o ile się nie mylę. Tak na oko.
I teraz wbrew pozorom to jest aplikacja, która nie spełniałaby moich wymagań. To znaczy faktycznie nie można zrobić sobie takiego superanckiego flow, jak zrobiłem sobie w Readerze, tak? Ona nie jest też tak ładnie poukładana i nie ma tych wszystkich takich skrótów. Natomiast zacząłem z niej korzystać, czytać sobie teksty i... Czuję się, że właśnie, że nie robię procesu RSS-ów, tylko że czytam sobie jakiś artykuł. Nawet jeśli ten artykuł, przeczytam sobie kawałek i stwierdzam, okej, to już mnie nie interesuje dalej, przeciągam do następnego, to mam taki, jestem w kontekście czytania artykułu, a nie robienia RSS-ów. I mam wrażenie, że wtedy zwalniam. To znaczy poświęcam więcej czasu na to, co robię i poświęcam więcej czasu na to, żeby zobaczyć co czytam, zrozumieć. I...
Ale czy to wynika z tego, że ten design jest taki minimalistyczny?
Chyba tak. Właśnie nie minimalistyczny, no może trochę minimalistyczny.
No bo jest minimalistyczny, trochę... wiesz, tutaj nie ma żadnych cudów. No to jest właściwie tak, jakbyś włączył tryb reader w przeglądarce,
tak,
nie?
Tak, no trochę tak. No. Ale jest w tym design, to znaczy oczywiście, że to chodzi o design. Natomiast nie wiem dlaczego, ale jak tylko zaczynam z niej korzystać, jak zaczynam tam czytać, to zwalniam. Mhm. Troszeczkę więcej czasu poświęcam, jestem bardziej sfokusowany, powiedziałbym. Ładnie. Na to, żeby czytać sobie w tym momencie, a nie na to, żeby wiesz, szybko przejść do kolejnego tekstu, szybko zobaczyć, co tam jest więcej. Więc i sama aplikacja, abstrahując od tego, że mi nie spełnia moich wymagań, jeśli chodzi o flow, tak, że nie można nam zrobić tych szaleństw, jest w ogóle bardzo dobrą aplikacją do czytania RSS-ów, więc bardzo mocno polecam, jeśli ktoś dalej korzysta. Mhm. Natomiast...
No ale nie, no to jest ciekawe.
Jest to ciekawe.
Postrzeżenie.
Polecam sprawdzić, szczególnie przez za darmo, jeśli daleko korzystacie z RSS-ów. Ale dla mnie jest bardzo ciekawe to, że zwalniam w takich sytuacjach i jest to coś dla mnie przyjemnego i nowego.
No to ciekawe. I widzę, że też jest wersja na iPada i tak...
Jest.
No wiesz, no ja nie wiem, kurczę, bo dla mnie to by było start w ogóle całej przygody, nie? Że musiałbym teraz... Okej, to teraz muszę zacząć szukać tych RSS-ów, nie? Jakby jakie serwisy chciałbym obserwować, a jakie nie. No rozumiem, że oczywiście pewnie jest jakiś zestaw, pewnie ty byś mógł się podzielić jakimiś swoimi źródłami, ale samo to, że wchodzisz do jakby nowego świata trochę czytania, to było.
Ja Wojtek, gdybyś zaczął jakby chcieć wchodzić w ten świat, to ja faktycznie mam dobre źródła, które wrzucają. Nie wrzucają więcej niż tam na przykład 4 czy 5 tekstów tygodniowo, co oznacza, że dziennie z moich źródeł, no ja mam akurat troszeczkę takich, mam 9 to Mac i iMorph, to mi to dużo zrzuca, ale natomiast tak generalnie to jest tak około 60-100 tekstów może dziennie. I ja przez większość z nich skimuję, ale wszystkie... Zobaczę wszystkie, przejrzę, zobaczę tytuły i dowiem się co jak, wiesz, czasami niektóre w ogóle od razu prosto wrzucę do Instapapera, no ale...
No ciekawe, bardzo jest to interesujący, wiesz, nowy ten, bo ja na przykład, co zaskakujące, zdarza mi się wchodzić na Medium, w sensie do aplikacji...
Bo... O, to ja tego nie robię.
A widzisz, ja jakoś tak nawet wolę czytać...
Miałem Medium, no? Miałem Medium chyba, oni tam mają taki handpicked by Medium stuff. O,
tak,
to ja sobie
tak,
to do RSS-u
tak.
dodałem.
I no widzisz, no to w sumie można i tak, nie? Natomiast tam jest taki minus, że rzeczywiście, znaczy minus, no, rozumiem oczywiście, że chcą monetyzować treści, ale jest tak, że chyba masz 3 takie premium teksty do przeczytania dziennie, jakoś tak, więc to nie jest wcale tak mało, wiesz, jakby możesz sobie to rozłożyć, nie ma problemu, natomiast jakby no jest jakieś tam ograniczenie. No RSS-y wiadomo, tutaj treść jest cała zwykle w tym RSS-ie, nie? Jakby tutaj nie ucinają, bo to oczywiście zależy od pewnie źródła, ale większość źródeł raczej daje pełen tekst do RSS-a. Dobrze mówię?
Nie zawsze.
Okay.
To zależy od źródła, bo na przykład jest to z podcastu, jakbyś sobie subskrybował RSS-y, to dajemy całość, w sensie
no
cały
wiadomo,
tekst jest...
No bo jesteśmy najlepsi.
Natomiast niektóre strony, na przykład... jaka to jest nasza polska strona, którą my lubimy odnośnie internetu?
Co? Niebezpiecznik.pl.
Nie. Niebezpiecznik chyba też, ale nie o to chodzi. Poczekaj. To się nazywało Daily Web. Pamiętasz Daily Web?
A oczywiście, no pewnie.
No to Daily Web robi ekserpy. To znaczy,
aha,
że jest
tylko kawałek.
Tekst i dalej jest napisane, że znaczy masz 3 kropki, no nie?
Okej. Okay. Ale jest link
więc...
do całości. W sensie możesz tam...
Tak. Możesz nawet nie wchodzić i sobie zrobić reader mode i on ci pobierze, wiesz, zdalnie treści.
Klasy. Dobrze. W ogóle to chciałem zauważyć, że jedna z... Znaczy ta apka, o której już mówiliśmy, Apollo, czyli ta do czytania Reddita, ostatnio odkryłem w niej taką małą, naprawdę drobniutką opcję, ale też nawiązuje trochę do tego, co mówiłeś, że możesz ustawić w Apollo, żeby wszystkie linki, które prowadzą do przeglądarki typu Safari, żeby on otwierał w reader mode. Tak. Automatycznie. I powiem ci, że jak ja to ustawiłem, mówię, no witam internecie. Oj, aż puknąłem w mikrofon.
Gdzie to ustawiasz?
No normalnie w ustawieniach aplikacji Apollo. Masz otwieraj wszystko w reader mode. Ja mówię, kurde, teraz to jestem w internecie. Teraz to ja mogę działać. I piękne jest to, że wiesz, wszystkie linki ci się otwierają dokładnie tak samo.
Always use reader mode.
Dokładnie to. To jest naprawdę, jeżeli ktoś korzysta z Apollo, czyta Reddita i chce sobie bardzo wygodnie czytać rzeczy, bardzo, bardzo polecam. Bo ja szczerze mówiąc, jak przeglądam internet w ogóle w przeglądarce, rzadko pamiętam o tym, żeby kliknąć sobie ten reader mode. Nie wiem dlaczego. On jest tak po prostu przecież na wierzchu.
Jezus,
wiesz?
Maria, Wojtek, jakie to teraz jest wspaniałe. Właśnie to zobaczyłem.
No, dlatego mówię.
Właśnie to użyłem.
To jest cudowne, bo po prostu po pierwsze wszystkie strony wyglądają tak samo, a naprawdę my nie potrzebujemy tych wszystkich fancy rzeczy, zdjęcia, sruty, tuty, animacje i inne pierdy. Jeżeli ja przychodzę po treść, to ja dostaję treść. Dziękuję bardzo. Więc to jakby, wiesz, częściowo odpowiada na te rzeczy, na które też odpowiada RSS, ten, który rzeczywiście masz w całości, nie? Ale absolutnie reader mode i ja chyba w ogóle wiem, że to trochę minęło czasu, ale chyba muszę z niego korzystać po prostu częściej, bo on się przydaje też u nas na polskich stronach, działa na wielu różnych miejscach, bo on sobie te wszystkie treści sam zaciąga. Więc tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o Safari mobilne, ale nie tylko, bo normalne też, zdecydowanie reader mode bardzo, bardzo polecam, bo po prostu jest dużo wygodniejszy. Więc jeżeli ktoś tego nie korzysta, to niech zacznie. Natomiast jeżeli korzysta z Apollo, no to zdecydowanie polecam ustawienie sobie tego jako automat. To taki protip ode mnie. No cóż, to co, jeszcze coś, nie, to chyba wszystko, twoje rzeczy się pokończyły.
Mam jeszcze jeden temat, no. taki dość... No bo rozmawialiśmy na grupie podcastowej na temat Black Friday. Myślałem, że on jest w zeszły piątek.
Ja cię wprowadziłem w błąd, to prawda.
Ja wiem. Na szczęście okazało się, że nie jest, co oznacza, że możemy się do tego Black Friday przygotować.
Oho. Czy nic, ale przepraszam, jak zarobić dużo pieniędzy w krótkim czasie? Czy to jest kolejny taki temat, czy co?
Inna rzecz, bo 11.11. były urodziny w ogóle AliExpressu, dzień singla tak zwany.
Tak, i imieniny miesiąca przy okazji.
Tak, kto dokonał zakupów, ten dokonał zakupów, recenzję produktów, które zakupiłem, zrobię za miesiąc.
Rozumiem.
Natomiast no jeszcze jest kwestia filtra do powietrza, który na jest wąsaczach cały czas dyskutujemy nad tym, gdzie najbardziej przycebulić można.
Tak.
Ale jest taka rzecz, Wojtek, zastanawiam się jakby, czy na Black Friday jest coś, na co będziesz polować, albo coś, co myślisz, że warto, na co warto zapolować, jak będzie w promocji. Bo ja w zeszłym roku na przykład kupiłem wagę Whitings. Mhm. I to uważam, że w ogóle był super dobry deal.
Okej, okay. Nadal korzystasz?
Tak.
A, no to spoko, no to znaczy, że jak najbardziej. Czy ja na coś poluję? No oczywiście, temat zeszłego odcinka, czyli Google Home i ewentualnie Google Home Mini, które prawdopodobnie nie będą przecenione, bo to jednak jest świeżutki produkt. No to jest coś takiego, że jak będzie dobra cena, to może, wiesz. Mam na liście rzeczy, które chciałbym posiadać, jest Camlink między innymi, Elgato. Taki sprzęcik malutki, który zamienia sygnał HDMI na USB 3.0 i wtedy masz, jakby wiesz, możesz lustrzankę podłączyć do komputera. Bo ja już jeden taki sprzęt mam, Blackmagica Mini Recorder, tylko on nie obsługuje 60 klatek na sekundę przy 1080p. A ten Camlink podobno obsługuje, więc po prostu to jest taki jakiś tam upgrade. A dwa sprzęty równa się dwa źródła wideo, równa się można robić jeszcze więcej szalonych rzeczy. a wiesz, że zdarza mi się takie rzeczy robić. No i ja wiem, może Apple TV nowe, ale to też tak zupełnie jakoś, znaczy w ogóle Apple'owe rzeczy się rzadko przeceniają na Black Friday, taka prawda, więc nie liczyłbym za bardzo, także to takie drobnostki.
Ja na przykład oprócz tego filtra Xiaomi, na który wyczekuję, Apple TV też jest moim jakby na mojej liście, chociaż zamiast Apple TV rozważam też Mi Box, czyli ten box z Android TV. Właściwie jaka to różnica tak naprawdę. Chodzi o to tylko, żeby wiesz, sobie móc Netflix i jakieś ewentualnie aplikacje.
Znaczy Android TV to generalnie nie jest polecane przez użytkowników tegoż systemu. Ani telewizory z Android TV nie są polecane za bardzo. To już nawet podobno lepszy jest ten Tizen Samsungowy. Znaczy nawet, to jest w ogóle szybki system tak naprawdę, tylko jest dewelopowany przez Samsunga i tylko u niego trzymany, więc to jest jego jedyna wada. Ale no taka prawda, że generalnie podobno Android TV jakoś tak nie bardzo.
Ja jeszcze jest Chromecast, który chcę, akurat kupię go tak czy siak, ale ten, nie dla siebie.
A bo wyszła wersja 4K w ogóle?
Tak, chyba wyszła, ale ja chcę tą zwykłą Full HD, bo chcę dla mamy kupić.
A, no to ja wiem, czy to warto czekać na Black Friday, on jakieś grosze kosztuje.
No, kosztuje tam 150 zł. Może będzie w promocji jakiejś na Black Friday. No zawsze, wiesz, lepiej niż więcej.
Ja to rozumiem. No jak będzie Black Friday i rzeczywiście będzie o promocję, to tym lepiej. Można sobie kupić go taniej.
A tak poza tym to chyba Apple TV też, to tak jak mówiłeś, tak jakby było, bo to było fajne do tych, żeby mieć żarówki na tym. Ja w ogóle coraz mocniej zastanawiam się nad iPadem. Ale to na pewno nie teraz.
No, ja generalnie mam i polecam. Spoko urządzenie, wiadomo, nie?
No, ale to też jest temat taki, który znowu dla naszych słuchaczy. Na zasadzie, co myślicie, że warto byłoby kupić na Black Friday, jeśli tego ktoś nie ma? Co takiego... myślicie, że będzie, albo wiecie, że będzie na Black Friday, no to zawsze warto rzucić na to okiem, bo wiesz, pieniążki Wojtek swędzą, nie wiem jak ciebie.
Każdego swędzą, no nie oszukujmy się.
No więc tak, to były moje krótkie tematy, bardzo szybkie. Wojtek, teraz przechodzimy do bomby. Do...
Hekatomby.
Hekapotomby, no.
Właśnie.
Do po prostu... No nie wiem.
No to po prostu zaczniemy, bo to i tak ludziom wybuchają mózgi. Nie, no tak naprawdę rozmawiamy o... Ja chciałem opowiedzieć o pierwszych wrażeniach z iPhone'a 10, a tak naprawdę ustalmy sobie wewnętrznie, że dla wąsów to jest po prostu iPhone X, okej? Okay? iPhone X, a nie jakieś tam wymysły, że 10 coś tam, bo się dłużej to mówi, a że jesteśmy w podcaście, trzeba skracać mówienie, bo czas antenowy jest ograniczony. Tak naprawdę Wojtek, to ja zadam, nie, ale
ja zadam ci jedno ważne pytanie.
Słucham ciebie.
It's an iPhone?
Yes, it's an iPhone. To jest moja odpowiedź.
Dziękuję bardzo, jesteśmy...
Super, to jest usłodka, 190 odcinek. Nie, ale generalnie tak. Rzeczywiście mam kilka wrażeń i to są naprawdę...
Bo w ogóle byłoby zabawnie, gdybyśmy faktycznie to zrobili, w sensie zakończyli
nie,
odcinek.
No, to by było śmieszne, oczywiście. Żeby było jasne, dostałem go wcześniej niż planowane było go otrzymanie. To znaczy miał przyjść za 2 dni dopiero, a przyszedł 9. Nie wiem, czy ludzie poryzygnowali z zamówień, czy...
Ale oni zawsze robią over promise, under promise i over deliver. Jak zamawiałem różne rzeczy z Apple Store, to zwykle było tak, że one były napisane, że będzie 2 tygodnie i przychodziło po 3 dniach.
No to jakby bardzo spoko, nie? Jakby wiadomo, że to jest szanowane i fajnie dostać wcześniej sprzęt. Jakby bardzo miło. Natomiast teraz tak. Sytuacja wygląda... następująco. Wyciągam z opakowania. W ogóle się zastanawiałem, czy nie zrobić live unpacking, ale stwierdziłem, że wolę przeżyć ten intymny moment sam ze sobą, a nie już tu, wiesz, transmitować to na żywo do świata. Przy następnym może będziemy robić jakieś takie głupie rzeczy. Pierwsza rzecz, iOS 11 I jak go wyjąłem
the most
z pudełka.
Underbucket tak. iOS ever.
Nie, zaskoczyło mnie, wiesz co? To, o czym w sumie zapominasz, bo robisz to raz, tylko jak kupujesz nowego iPhone'a, czyli przywracanie z iClouda. Natomiast tutaj wyjąłem go z pudełka, nacisnąłem guzik ten włączania ekranu, pojawiło się jabłuszko i nagle na starym telefonie, który był podłączony do prądu, pojawiło się takie powiadomienie, jakie pojawia się przy łączeniu słuchawek AirPods, czyli taki, wiesz, nowy sposób, powiadomienie od dołu wysuwane, że hej, widzę, że masz nowego iPhonesa, a może byś go chciał przywrócić z tego starego? Ja tak, why not? Więc naciskam tutaj coś, tu na tym nowym iPhonesie uruchamia się aparat, starego kładę przed tym nowym, nowy skanuje taki magiczny kod, który wygląda jak jakaś chmurka śmieszna i nagle się dzieje magia i rzeczywiście wszystkie dane, które trzeba było, właściwie telefony chyba się łączą przez Wi-Fi Direct i one ze sobą gadają bezpośrednio, co sprawia, że przekopiowanie tych najważniejszych danych i tej konfiguracji iCloudowej trwa bardzo szybko. No i oczywiście zostaje ten element ściągania aplikacji już bezpośrednio z App Store'a, ale to jest normalne, to jakby nawet jakbyś przywracał go z iClouda, który siedzi w chmurze, no to byłoby to samo. Więc rzeczywiście to przyspiesza proces, jest fajne, bo właściwie raz tylko trzeba się zalogować do iClouda na nowym telefonie, skonfigurować Face ID i śmiga. Konfiguracja Face ID bardzo szybka, wystarczy dwa razy obrócić mordą przed tym, przed przednią kamerką i temat jest zamknięty i wszystko śmiga. I do tej pory naprawdę, jeżeli chodzi o Face ID, to jestem mega zaskoczony, że to tak dobrze działa. I oczywiście są takie momenty, w których to cię denerwuje. Bo na przykład jak leży telefon na biurku i chcesz sobie na niego spojrzeć tylko, czy coś tam ciekawego w powiadomieniach, no to jest tak zwana dupa, musisz się albo nad nim pochylić, albo go po prostu podnieść z tego biurka i pokazać mu swoją twarz, bo no, inaczej się nie da. Fajna jest, bo będę tak mówił, wiesz, trochę chaotycznie, ale to są rzeczy, które po prostu zostały mi w głowie po tym, jak, wiesz, jak zacząłem z niego korzystać i korzystam z niego do dzisiaj, ale są to jakieś takie bardzo pierwsze przemyślenia, więc to nie jest, nie traktujcie tego ani ty, ani wy, wszyscy, którzy słuchacie, jako jakiejś pełnej recenzji, tylko raczej takie rzeczy, które zauważyłem, nie? Także Face ID powiedziałem, że naprawdę działa szybko, sprawnie i fajnie. Powiązane z Face ID jest to, że powiadomienia, które pojawiają ci się na ekranie, pojawiają się nie pokazując treści. To znaczy, że pojawia ci się nazwa aplikacji i tylko, że masz powiadomienie z niej. Ale jak popatrzysz na ten ekran i on wykryje, że tam jest twoja twarz, to on ci te powiadomienia rozszerzy. I działa to bardzo śmiesznie. Dzisiaj w pracy na przykład miałem taką sytuację, że ja w pracy mam ten taki stędzik 12 South. Kupiłem sobie jakiś czas temu i nie wiem, czy ty też nie kupowałeś? A nie, pamiętam, że Kuba Jankowski też taki miał srebrny. I też kupił po tym, jak ja kupiłem, więc mu się podobał. Więc telefon jakby jest tak pod kątem, stoi sobie normalnie na tym stędziku. Ja sobie coś piszę na komputerze i nagle telefon się zaświecił, bo przyszło jakieś powiadomienie i ja na niego spojrzałem po prostu. No bo się zaświecił, więc przyciągnął mój wzrok. Patrzę na niego, widzę, że jest powiadomienie i za chwilę ono automatycznie się rozszerza, żeby mi pokazać całą jego treść. I to było takie, wow, okej, okay, jakby w tym układzie, który ja tutaj mam, zupełnie przypadkowo okazało się, że to, wiesz, jakby bardzo fajnie działa i dokładnie działa tak, jak powinno, nie? Że jakby no właściwie o to chodzi, tak? Jeżeli na niego nie spojrzałem, no to on mi tych powiadomień nie pokaże. Więc jeżeli ktoś patrzy na mój telefon, który się wzbudził, bo przyszło powiadomienie, no to nie zobaczy powiadomienia. A jak ja wezmę, popatrzę na niego aktywnie, no to wtedy dopiero te powiadomienia są, wiesz, aktywne i widać je. To nie jest duża rzecz, to nie jest jakieś nie wiadomo jakie ograniczenie, bezpieczeństwo i jakieś takie cuda. Natomiast sama ta świadomość, że wiesz, telefon zostawiony na biurku nie będzie ci świecił powiadomieniami z iMessage czy z innych komunikatorów i ich treścią przede wszystkim, bo żeby była jasność, już dzisiaj większość chyba aplikacji, które te powiadomienia wysyła, ma możliwość ustawienia ukrycia treści tych powiadomień.
Ale to jest w ogóle systemowo, wiesz?
No właśnie, czyli nawet nie musisz per aplikacja,
masz
tylko tak, po prostu
jak
właśnie.
Masz
no.
Ustawienia, powiadomienia, mhm. Masz tam podglądy i masz zawsze, nigdy i gdy odblokowany. Jest gdy odblokowany, to znaczy, że
dostaniesz
teraz, no to musisz przyłożyć palec, żeby to...
No to widzisz, więc naturalne jest to, że pokazanie twarzy ku odblokowaniu, tak, jest bardziej naturalne niż to, że przykładasz ten palec, żeby zobaczyć treść tych powiadomień. Natomiast fajne jest to, że to jest ustawienie domyślne, więc nic właściwie nie musisz zmieniać, więc nawet jeżeli miałeś inaczej ustawione w starym iPhone'ie, to przy przerzucaniu się na iPhone'a 10, iPhone'a X, jak ustaliliśmy, jednak jest to, jest to domyślne ustawione, że bez patrzenia będą zablokowane treści, wszystkie powiadomienia. Więc to jest taka ciekawostka, coś, co na pewno, wiesz, zrobiło na mnie wrażenie dzisiaj, nie? Teraz tak, jeżeli chodzi o sam design, no to bardzo robi wrażenie. Ekran robi bardzo duże wrażenie, naprawdę jest wow. To, że wiesz, jest edge to edge i w ogóle jest taki duży, no jest spoko. Jeżeli chodzi o notch, przy korzystaniu z telefonu w pionie właściwie jest, no, spokojnie omijasz go mózgiem, nie? Jakby to nie jest coś, co ci przeszkadza w życiu. Absolutnie nie. Natomiast i to jest taki paradoks. Jak oglądam wideo, no to ja sobie je rozszerzam na całość. Mimo tego, że to nie jest domyślne ustawienie, trzeba rzeczywiście aktywnie zwiększyć to wideo tak, żeby ci żeby się rozciągnęło na wszystkie, na cały ekran, to ja to robię i mi ten notch tak nie przeszkadza za bardzo. Po prostu wrażenie oglądania tego wideo na takim pełnym ekranie jest fajniejsze niż to, że ten notch zasłania jego kawałek. I myślałem, że tak nie będę, że raczej będę oglądał wideo normalnie. Mimo wszystko rozszerzam je na całość. Jakoś tak chcę skorzystać z tego całego ekranu i ten notch mi jakoś specjalnie nie przeszkadza, chociaż jest zauważalny. W tym akurat układzie rzeczywiście go widać, więc no, to jest coś, z czym sobie trzeba poradzić i tyle. Natomiast sam telefon jest w ogóle trochę większy niż 6S czy 7, ten mniejszy iPhone dzisiaj, czy 8, ale mniejszy jest od oczywiście plusa. Natomiast muszę powiedzieć, że jeżeli o mnie chodzi, to on, ekran jest super wielki, więc bardzo dobrze, ale sam telefon jest większy, jest troszeczkę cięższy i to, że ma z tyłu to szkiełko sprawia, że jednak w ręce moim zdaniem lepiej leży. Nie wiem, mi jakoś się z niego dobrze mi się go łapie, wiesz, dobrze mi się go trzyma. Może dlatego, że to jest właśnie to połączenie kilku cech, to znaczy, że on jest troszeczkę szerszy, cięższy, więc dobrze leży w dłoni. Ale jest jeden minus. Jest odrobinę za duży jak na nawigację po ekranie jedną ręką. I to jest, okazało się, że doszliśmy do, w moim przypadku, do tej granicy i troszeczkę ją przekroczyliśmy. No nie jest tak, że wiesz, że ja go wyrzucę zaraz do śmieci, nie? Bo mi troszeczkę niewygodnie, bez przesady, ale faktycznie no, w momentach, kiedy muszę na przykład ściągnąć albo dostać się do control center, no to się robi tak, wiesz, nie do końca wygodnie, bo ono jest akurat, ja jestem leworęczny, więc ono jest akurat w górnym prawym rogu, co sprawia, że ja muszę go tak, wiesz, niewygodnie przesunąć, żeby tym, kurczę, kciukiem tam swajpnąć od góry do dołu w tym najmniej wygodnym miejscu. Nie jest to zbyt wygodne i w tym przypadku włączyłem sobie dzisiaj właśnie reachability, czyli tą opcję ściągnięcia jakby góry, no, ściągnięcia całego UI do połowy ekranu i to śmiesznie się robi na iPhone X, bo o ile w normalnym iPhone'ie trzeba było dotknąć dwa razy home'a, żeby to ściągnąć na dół, tak tutaj jest tak, że po prostu swipe'ujesz, taki mikro swipe robisz na tym właśnie, no, tym dolnym indykatorze, że za to jak złapiesz, to wtedy wiesz, robisz te wszystkie gesty takie jak z home'em, no to tutaj po prostu musisz na nim swipe'nąć w dół, troszeczkę tak. Tak, tylko troszkę. I wtedy on rzeczywiście ściąga całe UI do połowy. Zobaczymy, jak, czy mi będzie łatwiej, ale już teraz sprawdziłem, że rzeczywiście no jednak zdecydowanie łatwiej się dostać do tego Control Center dzięki temu, więc pewnie będę z tego korzystał częściej. Z takich rzeczy, które są ważne... Nowa nawigacja, czyli w ogóle zrezygnowanie z Home'a. Absolutnie na plus. I muszę powiedzieć, że po tych kilku dniach korzystania jakby Home już nie jest do niczego potrzebny. Nie ma już dla mnie żadnych dziwnych rzeczy, które trzeba by zrobić, żeby dostać się do opcji, które były, nie wiem, ułatwione bardziej przez Home'a. Absolutnie nie. Wszystkie zmiany, jakie musieli wprowadzić, żeby go usunąć, okazało się, że zrobili to naprawdę sprytnie. Poruszanie się w ogóle po systemie, przeskakiwanie z aplikacji na aplikację, teraz swajpując tylko w dolnej części ekranu, to jest naprawdę wow, wbrew pozorom, i wcale się nie dziwię ludziom, którzy piszą takie teksty, że mówią, że to jest właściwie odpowiedź na przycisk cofnij w Androidzie. I jedni się śmieją, i że jak to, co wy za głupoty gadacie, jak i cofnij, coś tam, coś. Właśnie tak, bo to nie chodzi o to, że robisz cofnij do poprzedniego ekranu w aplikacji. Nie, tylko pamiętasz, że bardzo częstym problemem ludzi z Androidem jest to, że oni nie wiedzą, jak cofnąć się do aplikacji, w której byli przed chwilą. Bo tam guzik cofnij właśnie tak działa, że jeżeli jesteś na pierwszym ekranie aplikacji drugiej, i naciśniesz cofnij, to on cię wróci do poprzedniej aplikacji, w której byłeś przed chwilą. I to tutaj tak działa. Naprawdę, i działa to błyskawicznie, bo oczywiście telefon jest ultra mocny. Natomiast no, ja jestem pod wrażeniem no jest to po prostu mega wygodne. No, co tu dużo mówić. I nawet nie trzeba robić jakichś dziwnych ruchów typu L do góry, że to trochę do góry i później w prawo. Nie, w ogóle wystarczy, że po prostu swajpniesz na dole ekranu w prawo i już się cofnąłeś do poprzedniej aplikacji, z której korzystałeś. Jak zrobisz to kilka razy, no to cofniesz się o tyle aplikacji, ile tam, wiesz, do tyłu byłeś. Jak zostaniesz na jednej, na chwilę chociaż, to ona jakby przeskakuje na początek kolejki. Wiesz, o co chodzi? Że ona jest najbardziej z prawej strony. Więc ty po prostu w lewo sobie tam swajpujesz, żeby wrócić do kolejnych, i możesz tak robić między dwoma, jeżeli się zatrzymasz na każdej z nich, czyli cofnij i jesteś na jednej i teraz zrobisz cofnij, wracasz do tej, która była przed chwilą i tak możesz w kółko. Natomiast jeżeli będziesz swipe, 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 no to wtedy cofniesz się o kilka aplikacji do tyłu. Więc to generalnie, wiesz, trudno się to opowiada, ale generalnie to działa naprawdę bardzo intuicyjnie i jest mega wygodne. Także, no cóż, zupełnie mnie to... nie musiałem się długo przyzwyczajać do tego nowego sposobu nawigacji, więc bardzo, bardzo spoko. Natomiast jest jedna historia, która może być taką nauczką dla innych i warto, żebym o niej opowiedział, bo może komuś zaoszczędzić trochę nerwów na przykład. Otóż, to jest właściwie chyba będzie hejt na jedną z aplikacji, z której korzystałem. Otóż jest taka aplikacja, która się nazywa Authy. I to jest aplikacja właściwie jak autentykator googlowy.
Jakbyś miał One Password, to nie musisz takich głupot.
Wiem, czytałem już na Discordzie, że ktoś mówi One Password i to wszystko załatwia. Wiem, ale tak jak ja sam też odpowiedziałem, ja niestety nie mogę korzystać z One Password wszędzie, ponieważ mam takie sprzęty, na których One Password nie mogę zainstalować, bo one to są... na przykład, nie wiem, komputer w reżyserce jakiś tam, który korzysta z mojego Facebooka, żeby coś tam robić, nie? Żeby na przykład mieć więcej miejsca w API, żeby zaciągać jakieś komentarze, jakieś takie dziwne miejsce, dziwne rzeczy. No, żeby tam się zalogować, no to muszę wpisywać ręcznie normalnie hasło i jeszcze tą dwuskładnikową uwierzytelnianie i tak dalej, więc jakbym korzystał z One Password do tego, to musiałbym z tego One Password korzystać na wszystkich komputerach, No bo inaczej to by tak średnio działało, nie? Także no to jest to pewne utrudnienie. Gdybym nie miał takich ograniczeń, to pewnie bym się dawno przerzucił, no ale nie jest tak, więc muszę korzystać jakby, no nie mogę korzystać za bardzo z OnePassword, więc korzystam ze swojej głowy plus dwuskładnikowego uwierzytelniania, gdzie tylko się da. No i Authy to jest taka aplikacja, która właśnie generuje kody i ona była jedną z polecanych przez Discorda do właśnie dwuskładnikowego uwierzytelniania u nich. I natomiast obok był też Google Authenticator, z którego korzystałem już przy innym, a właściwie do po prostu logowania do Google'a, więc jakby no, nic zaskakującego. I z jakiegoś powodu wybrałem Authy, nie wiem dlaczego, w sumie mogłem przecież z autentykatora po prostu korzystać dalej do dwóch różnych aplikacji, no ale wybrałem tą drugą. I problem był taki, że ja sobie już skopiowałem wszystkie dane na nowego iPhone'a, już mi się ściągnęły wszystkie aplikacje, więc mówię, dobra, na te najważniejsze rzeczy się pologuję, sprawdzę, czy wszystko działa. Na przykład włączyłem Discorda i byłem zalogowany, więc mówię, dobra, no to wszystko git, nie? Wszystko działa, nie ma problemu. I większość z nich rzeczywiście tam przeklikałem, sprawdziłem, do czego trzeba było się zalogowałem. I mówię, dobra, wszystko działa, więc mogę tego starego iPhone'a zaorać. Zaorałem. No i włączam Discorda na komputerze, a on mówi, weź mnie się tu zaloguj. Więc wpisuję dane, login, hasło i on mówi, no to teraz daj mi kod. Ja mówię, no tak, rzeczywiście, ja tu miałem dwuskładnikowe. I teraz, w której aplikacji ja ten kod miałem? No i tak dłużej myślę. Okazało się, że ten kod miałem właśnie w Authy, w tej aplikacji cudownej, co to miałem na starym iPhone'ie. Więc mówię, dobrze, sprawdźmy. Włączam Authy na nowym telefonie. No więc on mnie prosi o numer telefonu, no bo akurat... I muszę powiedzieć, że w ogóle bardzo dużo aplikacji zaczęło korzystać z numeru telefonu, wysłania kodu SMS-em i już. I nie musisz wpisywać właściwie hasła, tylko to jest na zasadzie takiego przypomnienia, kim jesteś. Nie, że okej, to jest twój numer telefonu, wiadomo, że jesteś na nowym telefonie, więc tutaj nie będziemy kombinować i po prostu, wiesz, od razu się wszystko loguje. Więc tutaj jakby widzę, że proces jest ten sam, wpisuję numer telefonu, a on mówi, no jest taki malutki problem, że nie włączyłeś na tamtej aplikacji na starym telefonie możliwości korzystania z kilku urządzeń, więc niestety, ale nie możemy tego zrobić i nie możemy cię zalogować. Więc żeby to w ogóle ogarnąć, musiałbym, no właściwie co bym musiał? Musiałbym postawić na nowo tamten telefon i tam w tamtej aplikacji włączyć multi ten i może ewentualnie stwierdziłem, że mi się odechciało żyć wtedy, nie, bo to jest głupie, to co oni wymyślili. Znaczy rozumiem bezpieczeństwo, oczywiście jakby okej, okay, nie, ale no inne aplikacje nie robią takich chocków klocków, więc da się to zrobić sprytniej i łatwiej. No więc problem polega na tym, że właściwie stanąłem trochę trochę w dupie byłem, no bo właściwie wiesz, wszystkie urządzenia poza...
Specjalistyczne określenie sytuacji.
No dokładnie, no to jest detektyw Invective, po prostu rozpoznał sytuację. Ale i teraz tak, co ciekawe, Discord na telefonie był zalogowany, natomiast nie da się na telefonie wyłączyć dwuskładnikowego uwierzytelniania, bo w ogóle takiej opcji na telefonie nie ma. Ona jest tylko na komputerze i jak wchodzisz w help w ogóle Discorda, to okazuje się, że da się wygenerować taką, jak jesteś zalogowany na kompie, więc to może być taki protip. Jak jesteście na kompie zalogowani i macie dwuskładnikowe, w razie czego zróbcie sobie taki plik TXT, bo tam można wygenerować taki plik i tam są takie kody jednorazowe, które zamiast kodu z aplikacji dwuskładnikowego uwierzytelniania też wam jednorazowo zadziałają. Więc można sobie wygenerować taki TXT, jakoś go tam zahasłować.
Może lepiej na przykład, zrobić sobie one password i tam sobie je wpisać. No,
oczywiście tak też można, jak najbardziej. Ten temat będzie dzisiaj wracał na pewno. W każdym razie i ja mówię, no to jestem w tak zwanej dupie i muszę po prostu założyć nowe konto na Discordzie, tak? Więc już założyłem nowe konto, już sam siebie dodałem do tych nowych, do tych swoich. Na szczęście nie miałem zbyt dużo serwerów, w których jestem zalogowany, więc właściwie to był Jest Wąsy i nasz Fight Club, czyli tam, gdzie się zawsze umawiamy na gierki z Wojtuniem Pietrusiewiczem. Już się tam dodałem, już zacząłem sam ze sobą gadać, bo to było w ogóle śmieszne. Wtem klikam na komputerze, nie uruchomiłem Discorda jako aplikacji zewnętrznej, tylko odpaliłem Franca. Jak przypominam, jeżeli ktoś nie pamięta, Franc jest aplikacją taką multi, zbierającą jakby pod jednym dachem wszystkie komunikatory, jakie sobie tam chcecie podłączyć. TweetDecka, Messengera, Slacka i Discorda też można tam podpiąć, więc ja sobie go zawsze odpalam i mam po prostu wszystko w jednym, już pologowane i tak dalej. I okazało się, że tam Discord działał. I co ciekawe, tamten Discord, mimo tego, że to jest przeglądarkowy, to on, ten przeglądarkowy, miał możliwość wyłączenia tego dwuskładnikowego, więc ja mówię, dobrze, to mi się podoba. Wyłączam dwuskładnikowe, korzystając z jednego z tych właśnie jednorazowych kodów, które on mi pokazał tam w aplikacji. Wyłączyłem, włączyłem, skonfigurowałem w autentykatorze normalnym googlowym i jestem w środku. No i to stare konto, no ono tam gdzieś leży, pewnie trzeba będzie je usunąć kiedyś, ale generalnie działa. Wszystko jest git i nie musiałem stawiać wszystkiego od zera i nie musiałem sobie sam dodawać admina i wróciłem do żywych. Natomiast protip jest taki, że jeżeli jakimś cudem korzystacie z aplikacji Authy, to po prostu włączcie...
To lepiej weźcie one password.
Tak, dokładnie tak, ale generalnie jeżeli już chcecie się przerzucać z jednego telefonu na drugi, włączcie tam tą funkcję multi, kurde, żeby można było korzystać z niej na kilku urządzeniach. To jest bardzo krótka konkluzja bardzo długiej historii, ale co się najadłem nerwów, to moje, więc chciałem wam ich po prostu zaoszczędzić. I właściwie to konkluduje moje pierwsze wrażenia z iPhone'a 10. Czy masz jakieś pytanie, na które mógłbym odpowiedzieć?
Tak, Wojtek, czy polecasz? Ale tak na takiej zasadzie... Nie, że czy polecam kupić, kiedy ostatni raz iPhone'a miałeś w 96, tylko tak po prostu. Czy uważasz, że to jest dobry zakup i że na przykład this is the iPhone people should get?
To jest zawsze, znaczy to jest mega trudne, bo to jest tak, że...
Nikt nie powiedział, że będzie łatwo.
Ja wiem. Chodzi o to, że po prostu on jest naprawdę drogi. I mam tego świadomość. I wiem, że sam prawdopodobnie bym go nie kupił. Na pewno nie teraz. Pewnie bym odczekał jakiś czas. Nie wiem, ale jeżeli ktoś ma taką kasę i stwierdzi, że mogę sobie kupić za to iPhone'a, to zdecydowanie polecam. Jakby naprawdę to jest iPhone trochę z przyszłości, bo on naprawdę ma dużo rzeczy, których nie mają pozostałe. Więc jeżeli ciebie, słuchaczu, stać, to jak najbardziej spokojnie mogę go polecić, bo uważam, że to jest naprawdę potężny, bardzo przyszłościowy iPhone, który zmienia paradygmat i zmienia bardzo wiele rzeczy w systemie też i to, jak się z niego korzysta. I ja czuję, że jakby jestem trochę, wiesz, w przyszłości. Nie? Jakby tego systemu trochę, bo uważam, zresztą już przecieki jakieś się pojawiają, że Face ID za chwilę się pojawi w iPadach nowych, więc tutaj jak się zastanawiałeś, czy kupić iPada, to ja myślę, że może warto poczekać do przyszłego roku, bo nowiutkie prawdopodobnie będą miały Face ID, a to naprawdę jest bardzo, bardzo wygodny system. I ta nawigacja jest też nowa, bardzo fajnie przemyślana i z niej się bardzo dobrze korzysta, więc wiesz, no, po tych pierwszych kilku dniach mogę powiedzieć, że jak najbardziej spokojnie. Natomiast jeżeli cię nie stać, i albo masz takie nastawienie, że w życiu nie zapłacisz takich pieniędzy za telefon, no to wiadomo, to nie kupuj, bo po prostu to bez sensu, no kurczę. To jest tak, że wiesz, jak wydasz tyle pieniędzy na telefon, to zawsze znajdziesz sobie powód, dla którego w jakiś sposób chcesz ten zakup sobie, wiesz, wyjaśnić, nie? Mówisz, no wydałem dużo pieniędzy. No tak, no to okej, okay, ten notch, no trudno, jakby wiadomo, ale wydałem tyle pieniędzy, więc ten telefon jest fajniejszy, że ten notch mi wcale już tak bardzo nie przeszkadza. No on jest, no nie da się go pominąć, tak? No wiadomo, że on jest i są telefony, które go nie mają i ten ekran w nich wygląda jeszcze lepiej. Tutaj ukłaniam się Samsungowi, bo rzeczywiście, wiesz, oni ze swoimi tymi edge'ami po obu stronach zagiętymi i plus ten właściwie no beznoczowy, tylko zagięty na górze leciutko ekran, no to robi wrażenie i oczywiście to wygląda lepiej niż na iPhone'ie X, tak? Ale to nie jest iPhone, niestety. One są na Androidzie i to i dla mnie już niestety, ale no, nie wiem, no przymknąłem sobie trochę to okno do wyjścia z systemu. Po prostu mam za dużo rzeczy.
Pieniędzy.
Wpiętych w tego Apple'a, no nie oszukujmy się, no.
Sorry, literówka.
Literówka zbiła, ale to ładne akurat. Także no, wiesz, no, to jest bardzo oczywista rada. Jak masz pieniądze, to se kup. Jeżeli ci nie żal, to warto. A jeżeli ci żal, no to nie kupuj. No to mógłbym powiedzieć tak o każdym iPhone'ie. No kurde, po prostu geniusz, detektyw inwektyw w ogóle zaorał wszystko, nie? Ale taka jest prawda, no. I ja się, wiesz, cieszę, że mogę z niego korzystać. I jest to dla mnie bardzo fajna rzecz. I uważam, że rzeczywiście jest to jakiś tam skok do przodu. I prawdopodobnie teraz te mniejsze iPhone'y, czy to będzie 9, czy 8S, bo też nie wiem, jak to teraz będzie z numeracją, na pewno będą pewne rzeczy od X-a sobie dziedziczyć powolutku i po prostu będziemy widzieć, wiesz, coraz więcej z niego, a to, że ja jestem już tam, no to jakby wiem, z czym to się będzie jadło. Więc to jest tyle, co mogę powiedzieć. A na pewno dalsze testy z przyjemnością będę raz na jakiś czas opowiadał o czymś, co zwróci moją uwagę. Teraz szykują się mrozy, więc jest szansa na ten błąd, który okazuje się, że ekran nie reaguje jak jest zimno. Nie wiem, czy wiesz.
A taka drobna rzecz.
Tak, tam jakby po co komu ekran w telefonie, prawda?
Który jest all screen.
Dokładnie. Więc no zobaczymy. No. Jest to, ale no, fajna maszynka. Fajna maszynka, naprawdę.
Ja tak jak powiedziałem w zeszłym odcinku, tak? Że cokolwiek Apple nie wypuści za rok, to kupię, bo będzie mój rok kupowania iPhone'a.
No tak. No teraz pytanie, wiesz, nad czym byś się zastanawiał? Czy bardziej 9 lub 8S?
Znaczy ja wtedy, jeśli
czy
ja
może
będę...
plus? Czy ja może wtedy, X2?
No ja jeśli jakby jak będzie za rok, chociaż nie sądzę, że będzie na zasadzie X2 i dziesiątka, czy tam jakikolwiek, tylko myślę, że że pójdą już raczej w jedną stronę.
Aha, czyli po prostu, ale to co, że X to był taki właśnie na te dziesięciolecie i nara?
Nie, właśnie chodzi o to, że mam wrażenie, że iPhone kolejny już nie będzie taki jak ósemka, tylko będzie taki jak X. Wiesz, o co chodzi?
A, okej, po prostu. Czyli pójdą w linię X-a i tyle.
Tak, żeby oni zrobili fork tak naprawdę, nie? Aha. iPhone'a w dwie części. Mają tego normalnego iPhone'a, no, tak, który jest po prostu lepszy, i iPhone'a X. No i ja za rok myślę, że pójdą w całości w X-y. Ja za rok kupię X-a.
No i bardzo ci tego życzę, przyjacielu, żeby tak się wydarzyło, bo uważam, że to jest bardzo spoko telefon.
Chociaż będzie mi paru rzeczy pewno brakowało, bo ja na przykład bardzo sobie cenię... znaczy ja w ogóle jestem cały czas bardzo zadowolony z siódemki, więc...
No wiadomo, no. Ale co sobie taka cenisz sytuacja w nim, przepraszam, że będzie ci tego brakowało?
Wiesz co, ja bardzo lubię interfejs siódemki, którego nie masz w X-ie. Chodzi o to, że... Bo ten ekran w X-ie jest tak naprawdę większy niż w iPhone 7 Plus.
Tak.
Natomiast on nie zachowuje się jak ekran Plusa.
Ale mówisz o tym przewracaniu na boki, wiem.
Tak,
okay,
na przykład. On nie zachowuje się jak ekran Plusa, a zachowuje się jak ekran zwykłego iPhone'a.
Tak.
No więc tego będzie mi brakowało, bo wbrew pozorom rzeczy takich z plusa jest sporo fajnych. I tak jak zwykle mam
zablokowaną. Na przykład, nie?
Tak, tak jak zwykle mam zablokowaną orientację, żeby tylko była pionowa. Tak na przykład w mailu, we wiadomościach, czy właśnie w Safari widok dwukolumnowy jest superancki i to jest naprawdę mega rzecz. A do tego to, że mogę sobie na boku oglądać menu, bo ono, w sensie springboard, bo on się też odwraca. No to są takie rzeczy, które myślałem, że są głupotkami, tymczasem bardzo mi się podobają. Natomiast na plus jest to, że mogę mieć mniejszy telefon, i ten mniejszy telefon ma dalej tryb portretowy zdjęć. To jest spoko rzecz.
No tak, no i tu masz, wiesz, ten portretowy w X-ie masz z przodu i z tyłu.
No ale wiesz, że w ogóle ten Android zaorał, no nie? W sensie w Pixelu. Lepszy, mimo tego, że nie mają dwóch obiektywów, mają lepszy tryb portretowy niż...
Widziałem i muszę powiedzieć, że w ogóle zdjęcia z Pixela tego nowego...
niszczą, są lepsze niż z iPhone'a. To jest moja opinia. Pozdrawiam.
Przynajmniej te, które widziałem, tak.
A co Wojtek, jeśli za rok kupię Pixela? Co będziesz o mnie sądził? Jak będziesz o mnie mówił?
Ciebie będę kochał zawsze tak samo. Bratnią, miłością, nieważne czy jesteś Android, czy jesteś iOS.
I can say retarded, cause my brother is retarded.
Of course, no. Wiesz, że... Znaczy, dla mnie jak wchodzisz, bo czasem masz takie mariaże, że tam coś tam, a tutaj coś potestuję, tutaj coś porobię. Dla mnie to jest zawsze ciekawe, bo samemu by mi się chyba nie chciało tak robić, że wiesz, przekładanie karty SIM i teraz dobra, będę dwa tygodnie chodził z telefonem. No wiesz, jakby samo to, że ojejku, teraz muszę, wiesz, muszę wykonywać jakąś tam pracę myślową, że a, to w Androidzie to jest inaczej, a to te, o kurde, a tu mi brakuje notatek, a tu mi czegoś. Wiesz, jakby to w takim codziennym życiu jest to utrudniające. Natomiast jak ty to robisz, to dla mnie to jest super, bo ja wtedy dowiaduję się, czy na przykład w Android już ma jakieś rzeczy, o których, wiesz, dawno są w iOSie. Albo na przykład jakie rzeczy są fajniejsze w Androidzie niż w iOSie. No nie mam jak tego sprawdzić, nie? Więc zawsze to jest jakieś tam...
W ogóle ja jakby recenzję Note 8 zostawiam sobie na przyszły tydzień, bo jeszcze chcę się pobawić, natomiast już teraz Wojtek powiem, że bateria w Note 8, ten zabawy rysikiem i USB-C jako rzecz, jako port, powiem ci, że to niszczy. I chodzi o to, że na przykład mam, ja już mam telefon, mam HTC 10, który jest na USB-C.
Aha.
I powiem ci, Wojtek, że to, że przyszedł... No, jak masz iPhony, to jest dokładnie tak samo, no nie? Ale ja teraz na zasadzie takiej, że mam ładowarki w odpowiednich miejscach i nie miałem różnicy, tak? Po prostu, wiesz, podłączam to tym samym kablem, tylko inny telefon.
No tak.
To było super. Ale naprawdę, bateria w tym telefonie jest tak dobra. Mój Boże. No i ten ekran. Powiem ci, że jest dużo plusów dodatnich.
Rozumiem to. Bardzo, bardzo to szanuję. A, i bateria jeszcze... w iPhone X też bardzo na plusy. Względem 6S-a to jest...
Mm-hmm. Nie, no względem 6S-a, no, no ale ja to mam... mam 7 plusa i tutaj z baterią... No, czasami jest hardkorowo, aż dziwnie, ale zwykle jest raczej tak, że obawiać się nie muszę. Tutaj no, mogę zobaczyć właściwie teraz użycie telefonu, gdzie to w ogóle jest bateria, nie? Jest takie kategorie bateria.
Jest coś takiego. Ja też rzadko tam wchodzę. Ale ciekawostka jest taka, że na przykład YouTube w swojej aplikacji znaleźli,
12
że...
godzin mam, 12 godzin mam gotowości, a użycia mam 5,5 i mam 50% baterii.
Nice. Bardzo to jest ładne, ładny wynik.
A większość baterii zjada mi, uwaga, o, ciekawostka, Castro, mam 37 minut na ekranie,
aha,
a 7 godzin w tle.
No, no dobra, no jak 7 godzin w tle, no to teraz rozumiem. No to bardzo, bardzo ładnie, szanuję. I to, co mówiłem, że YouTube teraz wykryli, że jakiś miał bug, który bardzo ssał baterię na iOSie 11 z kawałkiem, 11.1 właśnie. Ale przed chwilką był update, więc może już to poprawili, ale tak zwracam uwagę, że rzeczywiście coś tam się pojawiło.
Był update dziś.
Tak. Dzisiaj, więc może rzeczywiście to To już zostało poprawione, mam nadzieję.
Dzisiaj był w ogóle też update Revoluta i cały czas nie ma bitcoinów, co mi się też nie podoba.
To mi się bardziej nie podoba, że nie ma Apple Pay'a, no ale okej.
Okay.
Co komu, to prawda?
W ogóle bitcoin to jest szalona rzecz.
A teraz te wszystkie. Nie. Teraz tylko Dascoin. W ogóle to chyba musimy zrobić cały odcinek o Dascoinie, stary.
Co to jest Dascoin?
Orzeszku. Ja tylko zetizuję.
Dascoin...
To jest w ogóle kryptowaluta, która ma... nikt nie ma informacji, nie ma w ogóle nigdzie informacji o tym, czy to jest blockchain w ogóle. To jest kryptowaluta, która... to jest taki kurna MLM, stary, wśród kryptowalut. I ludzie w to inwestują.
Gdzie to można kupić? Gdzie to można kupić?
No to normalnie masz zainwestować pieniądze. $100, więc wcale nie tak mało. I oni ci dają jakieś takie udziały albo udziały w licencji. Rozumiesz? I później na wszystkich spotkaniach obiecują, że Dascoin już niedługo będzie w sklepach, będzie na giełdzie i wszędzie można będzie nim płacić.
Wojtek, a czy ty kupujesz wy będziecie kurna bogaci za chwilę. Residence, czy prezydent, VIP, czy executive?
No właśnie, więc jakby to już chyba chwilę... To już wiele tłumaczy, no. Kurde, ziom. To jest jakiś totalny skam. I niesamowite, że ludzie się dają na to nabrać. Mało tego, ci, którzy już są w tym systemie, nawet nie wiesz, jak bardzo są agresywni. Oni są chyba bardziej agresywni niż MLM. Poważnie. Bo oni mówią normalnie, wiesz, jak Michał Szafrański coś tam tweetnął o tym Dascoinie, jakieś śmieszki, jakiś artykuł, który oczywiście, wiesz, wyciąga, dlaczego to jest B, to normalnie, wiesz, na niego naskoczyli, że tak, to my będziemy się tobie śmiać w twarz, jak będziemy bogaci, a ty będziesz tam coś tam, nie? Mówię, kurde, ziomeczki, w ogóle co tu się dzieje? Co tu się, kurde, dzieje? Także polecam Dascoin, poczytaj. Możesz zrobić research na przykład, możesz pójść na jakieś spotkanie inwestorskie i zaprezentować ten temat w jednym z kolejnych odcinków.
Jak ja miał $100, to bym sobie życie inaczej ułożył, ja nie mam pieniędzy za takie.
Ale możesz, no ale ziom, to jest inwestycja. Okej. Okay. Już niedługo na giełdzie i ta licencja będzie warta 1000 razy więcej. Więc się lepiej zastanów, okej?
Okay? Wiadomo, wiadomo.
No.
No dobrze, to ja myślę, że to jest odpowiedni moment, Wojtek, żebyśmy skończyli to, bo już nic lepszego nie powstanie. Dziękuję ci, Wojtku, bardzo. 190. odcinek Jezus Podcastu.
To on właśnie.
Słyszymy się, cóż, za tydzień w 191. Zbliżamy się do 200.
Nieubłaganie.
No i tyle. Pamiętajcie, żeby backupować swoje urządzenia. Mi się właśnie robi backup, dlatego...
I nie róbcie AUSI, pamiętajcie. Nie róbcie tego najlepiej.
Tylko one password.
Tak jest.
Pozdrawiam cię, dziękuję bardzo.
Na razie.
Słuchajcie Jesłos Podcast.